Gościem wakacyjnych rozmów filozoficznych jest dr Ryszard Wójtowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Dziś Epikur. Przybliżamy przez wakacyjne środy podczas naszych spotkań różne postaci znanych filozofów. Od starożytności po współczesność, drugi odcinek, drugie spotkanie i historia Epikura i stoików. Ciekawe, czy dzisiaj mogliby się porozumieć.
Myślę, że w pewnych kwestiach tak, ale w tych zasadniczych poglądach zagadnień i poglądów etycznych i teorii etycznych, w punkcie wyjścia pewnie tak, ale w rozstrzygnięciu kwestii zasadniczych, czyli pytaniu o eudaimonię, czyli o doskonałość, o to, jak żyć szczęśliwie w tych drogach, zapewne by się rozminęli.
Często przeciwstawiane są, zderzane ze sobą są ich poglądy. Dlaczego?
Są pewne stereotypy, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.
Znamy takie powiedzenie przecież dobrze, stoicki spokój. To właśnie swój początek wzięło od stoików. Zaraz będziemy sobie opowiadać, czy to rzeczywiście prawda i skąd właściwie wzięło się to nawiązanie.
Może trochę historii. Stoicyzm nie jest kierunkiem jednorodnym. Jest to kierunek, który pojawił się już w epoce helenistycznej w III wieku przed naszą erą. Mówiliśmy tydzień temu o Platonie, więc możemy mówić o kierunku platonizmie. Po platonizmie takim ważnym kierunkiem, czy takim dominującym był arystotelizm. I trzecim, takim istotnym, ważnym kierunkiem właśnie był stoicyzm. Założycielem stoicyzmu był Zenon z Kition. I tutaj mówimy o tym pierwszym okresie z tej starej szkoły ateńskiej, do której właśnie należał, założył ją Zenon z Kition, należał Kleantes z Asos czy Chryzyp Soloi. Ale jest też tak zwana stoa średnia. Wyjaśnimy za chwilę, skąd ta nazwa i dlaczego stoicyzm, czyli średnia. To tutaj mamy na myśli już 180 i 100 rok przed naszą erą Panaitosa z Rodos bądź Cycerona, który żył w latach 106-43 przed naszą erą. I trzeci okres, chyba najbardziej poprzez nazwiska znany, no bo tu Cyceron też, ale to tak zwana szkoła młodsza. I tutaj takie nazwiska jak Seneka, Epiktet czy Marek Aureliusz. Te poglądy są różnorodne, ale jest pewien trwały rdzeń. I właśnie ton stoicyzmowi, zagadnieniom etycznym nadał właśnie Zenon z Kition.
Zenon z Kition.
Tak, początkowo był słuchaczem cyników. Później zakładał swoją szkołę i głosi swoje poglądy, ale zajmował się nie tylko etyką, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale także zagadnieniami dotyczącymi logiki, semantyki. Był wyznawcą sensualizmu, a więc był to też po części materializm, a więc taki, powiedzielibyśmy, monizm ontologiczny czy bytowy, który głosi, że jest jeden element czy pierwiastek, który jest tym zasadniczym elementem, który buduje czy konstruuje całą rzeczywistość. Jest to materia.
Czym jeszcze wyróżnia się stoicyzm pośród innych kierunków, innych sposobów myślenia, widzenia świata, człowieka? Co charakterystycznego jeszcze możemy wymienić, zarysować?
Takim zasadniczym tutaj rozumieniem, zanim w ogóle może powiemy coś o etyce stoickiej, to co to znaczy ten spokój stoicki i parę anegdot o stoikach, powiedziałbym tak, jak mówiliśmy o Platonie, że dla Platona, to w ogóle dla Greków świat jawi się jako kosmos, ład, harmonia, porządek, pewna proporcja, ale ten kosmos jest także logosem. Ten logos jako pojęcie wieloznaczne oznacza także rozum, to jest język, rozum, logika. Według stoików świat to kosmos. Na ten kosmos składają się dwie zasady. Jedna to jest właśnie boska zasada, logos oraz materia. Kosmos to natura, ale ta natura rządzona jest właśnie przez boski rozum, logos. Ale tutaj tą naturę stoicy określali jeszcze jako wspomniany logos, ale także jako pneuma, jako fatum, jako rozum, jako Bóg, ten Bóg przez małe B, a więc istnieje obiektywny według stoików porządek ustalony przez boski rozum kosmiczny. To jest ważne, bo zaraz pojawią nam się takie pojęcia, które znamy na przykład z chrześcijaństwa, jak braterstwo, równość. To są pojęcia, które chrześcijaństwo przejęło od stoików. Ale do tego wrócę za chwilę. A więc boski logos to boskie prawo, które przedstawia się jako prawy rozum człowieka. To jest właśnie już u stoików. Wszyscy jesteśmy równi. U Platona pamiętamy, no, kto jest obywatelem w państwie. Nieduży odsetek, procent tylko tych obywateli w Atenach. Natomiast tutaj wszyscy jesteśmy równi. Kobiety, niewolnicy, dzieci, motejkowie. Ale ze względu na co? Na wspólny wszystkim rozum. Ze względu właśnie na ów logos. Życie człowieka powinno odbywać się, mówią stoicy, zgodnie z prawem kosmosu. Takie życie jest zgodne z logosem. To jest życie zgodne z cnotą właśnie, czyli z prawem natury. A to prowadzi do szczęścia, eudaimonii. Ponieważ stoicy, podobnie Epikur i Epikurejczycy, głównym swoim zagadnieniem, oprócz tego, że zajmowali się i logiką, i teorią poznania w jakimś sensie, semantyką, najważniejsze dla nich była etyka. Pytanie nie o byt, ale o eudaimonię, czyli doskonałość. Jak żyć, żeby uzyskać doskonałość, pełnię, żeby żyć tak, aby być szczęśliwym.
Epikurejczyków i stoików łączyła etyka, ale różniły poglądy na przykład na szczęście, na to, co prowadzi do szczęścia, jak je osiągnąć, co prowadzi do cierpienia, jak go unikać.
Tak, ale tutaj dodam, bo podobnie będą myśleli epikurejczycy też z materializmem. I też Epikur pyta jego uczniowie, następcy szkoły epikurejskiej, tego ogrodu. Te poglądy etyczne korespondują i one zależą od tych poglądów ogólnych na świat. Jaki jest świat? Jak widzieli Grecy świat? Jeszcze raz podkreślam, świat dla Greków to kosmos. To nie wszechświat w naszym fizycznym rozumieniu. To jeszcze raz, tak etymologicznie, to ład, harmonia i porządek. Zatem te poglądy stoików, tak samo i epikurejczyków, korespondują właśnie z zapatrywaniem się na budowę świata. Skoro kosmos, a więc wszystko to, co otacza człowieka, ma charakter taki racjonalny, logosu, zarazem boski, to wszystko, co istnieje i dzieje się w świecie, wynika z konieczności. Pojawia się pojęcie fatum u stoików. Wychodząc z takiego założenia, stoicy wskazywali właśnie najwłaściwszą drogę postępowania człowieka. A więc jak żyć, jak postępować, żeby żyć szczęśliwie, czyli osiągnąć szczęście w takim świecie. A więc tutaj dla nich świat i wszystko, co w tym świecie jest, wyznacza no, cel naszego działania. A więc są pewne okoliczności, na które nie mamy wpływu. Jak powiedziałem, na przykład fatum. Ono przeszkadza uzyskać szczęście, ale czy jesteśmy w stanie właśnie teraz przekroczyć je? No nie, no ta przyszłość jest zdeterminowana. Będę toczył bitwę, skoro wróżbita mi wywróżył, jest przegrana. No to nie ma sensu mi nawet stawać do walki. No to nie było zbyt dobre dla nich, ale tak myśleli. Taki inny przykład. Jak stoicy mówią, co zakłóca szczęście człowieka? Afekty. Jesteśmy niewolnikami czego? Naszych pragnień, potrzeb, namiętności. One zakłócają nam spokój. O ten spokój stoicki musimy go osiągnąć. Jak go osiągnąć? No pewną drogą. Trzeba zostać mędrcem, filozofem i podążać tą drogą. Siedzę pod skałą. Nade mną wisi kamień, wielki głaz. On zaraz spadnie. Boję się. I stoik pyta, a w czym jest strach? Gdzie ten strach jest? Gdzie jest ból? W kamieniu czy w tobie? Zwalcz go, opanuj go. Zatem afekty przeszkadzają człowiekowi uzyskać szczęście. No, musimy zapanować nad takimi emocjami, bezrozumnymi popędami. I tu wskazywali cztery podstawowe negatywne uczucia, które przeszkadzają człowiekowi uzyskać szczęście, ową eudaimonię.
Wymieńmy, co wedle stoików przeszkadza nam w osiągnięciu szczęścia.
Popęd za przyjemnością, smutek, żądza i strach. To są te cztery po takie najważniejsze uczucia, nad którymi musimy zapanować, żeby uzyskać szczęście. Ulegniemy tym uczuciom, mówią stoicy, to prowadzi to do cierpienia. Dlatego też zalecali apatię. Owa apatia to jest ten spokój stoików. To jest uzyskanie tego stanu takiego wewnętrznego. Ja może powiem tak metaforycznie. Czasami się porównuje ten stan apatii, tego spokoju stoików na przykład do mnichów buddyjskich, tybetańskich. To znaczy, w czym rzecz? Że stoicy potrafili uzyskać, tak jak mnisi poprzez odpowiednie ćwiczenia, taki stan, że jak mówi legenda, w Rzymie, w starożytnym Rzymie, jak Rzymianie się zabawiali, robili sobie na przykład jakieś party w ogrodach, to mieli taką perwersyjną przyjemność. Był w ogrodzie cielec odlany z żeliwa, w środku były rurki takie o różnej tam szerokości i na przykład wkładano do takiego cielca niewolnika, zamykano go w środku, podpalano ogień pod nim, mosiąc się szybko nagrzewał i ten niewolnik biedak w wielkich męczarniach konał. Ale zanim skonał, wydawał dźwięki, krzyczał, cierpiał. Ci Rzymianie się pasjonowali tym dźwiękiem, zachwycali się poprzez te rurki, tak ten dźwięk wychodził na zewnątrz. No i legenda mówi, że najlepsi do takiej rozrywki byli stoicy. Dlaczego? Bo ci niewolnicy to tak krzyczeli, szybko umierali, kończyli w męczarniach, a stoicy prawdopodobnie, którzy uzyskiwali ten stan apatii, jak byli włożeni tam do tego cielca, śpiewali. Śpiewali i długo zabawiali Rzymian. No oczywiście to pewna legenda, ale to pokazuje, do jakiego stanu doprowadzali się właśnie. Coś porównuje się to do stanu właśnie takiego, jaki osiągają na przykład mnisi buddyjscy.
Dziś apatia nie kojarzy się najlepiej. Gdy mówimy, ktoś jest apatyczny, no to chcemy od razu tej osobie pomóc.
No apatia dla stoików to było nic innego, taki stan apatii, czyli uwolnienia się od afektów, od tych niepożądanych uczuć. Jeszcze jedno zwrócę uwagę. Skoro jest fatum, nie jesteśmy w stanie z tym walczyć, z przeznaczeniem, z determinizmem, ale możemy się od niego uniezależnić. A więc jakby być poza cierpieniem, poza bólem. No i wtedy uzyskujemy owo właśnie szczęście, owo eudaimonię. I to jest droga stoików, tak generalizując, do szczęścia. Może ten stan osiągnąć nie byle kto. To musi być droga mędrca. A kto jest mędrcem? Stoik. Dlaczego stoicy? No bo właśnie ta szkoła to jest stoa, to jest brama. Od tego miejsca też i pochodzi nazwa. Tu stoicy, jeszcze zanim do Epikura, bo to będzie też zbieżne pewne poglądy będą, tylko te drogi do owej eudaimonii będą różne, więc stoicy zalecają ową apatię. I jeszcze raz podkreślę, uzyskamy ten stan, on prowadzi do nagromadzenia owej pneumy. To jest takiej pewnej energii. Powoduje to, że pneuma istnieje, albo inaczej żyje, to jest tak jakby dusza. Żyje jeszcze po śmierci. Nie wiemy ile. Tyle, ile człowiek za życia zgromadzi owej energii.
Czyli co nam daje nagromadzenie pneumy?
To, że śmierć ciała nie oznacza śmierci człowieka. Czy to jest dusza? No nie w takim znaczeniu chrześcijańskim. Raczej jest to właśnie jakaś forma energii. No jesteśmy też, no tutaj jednoczymy się z tym boskim rozumem, kosmosem, logosem. Z tego też wynika to pojęcie równości czy tego braterstwa ze względu na wspólny logos, wspólny rozum.
Mamy kilka charakterystycznych pojęć dla stoików. Powiedzieliśmy o tym, że w stoicyzmie bardzo istotnym obszarem jest etyka, rozważania etyczne, tu przede wszystkim szczęście i drogi osiągania szczęścia. A teraz przejdźmy do Epikura i Epikurejczyków.
I w tym samym właściwie czasie, co stoicyzm, zrodził się drugi nurt filozoficzny, który swoją nazwę właśnie bierze też od założyciela tutaj, od Epikura, czyli epikureizm. Epikur urodził się na wyspie Samos prawdopodobnie. Jako młody przybył do Aten i tam też słuchał nauk. Tym razem nie tak jak Zenon, Skition, cyników, ale atomistów i sceptyków. No i zakupił własną siedzibę, czyli ogród. I w tym ogrodzie właśnie Epikur zaczął wykłady. Od tamtej pory zaczęto nazywać tą szkołę Epikura ogrodem Epikura. Co znaczyła filozofia przyrody dla Greków, czy zajmowanie się właśnie przyrodą, kosmosem? To była kosmologia także, to była filozofia przyrody, ponieważ przyroda, czy fizyka mówimy dzisiaj, to z grecka physis. Więc te zagadnienia nie były też epikurejczykom obce, tak jak i zagadnienia logiczne. Wszyscy zapewne znamy, że mówimy tutaj o pewnej odmianie hedonizmu. Carpe diem. Chwytaj dzień. Przyjemność. Hedonizm. Życie szczęśliwe, eudaimonia dla Epikura, to życie, które unika cierpienia albo życie, w którym nie doznajemy cierpienia. Czasami błędnie rozumiemy, co to znaczy przyjemność. Wydaje się, że co? No, że to jest taki wulgarny hedonizm, czyli obżarstwo, pijaństwo. To tutaj byśmy powiedzieli diametralnie coś różnego, odmiennego od stoicyzmu, który właśnie mówi wstrzymać te uczucia, wstrzymać popędy, panować nad nimi, nie być niewolnikiem popędów i namiętności.
Rzeczywiście ten hedonizm kojarzy się z wielością i to w nadmiarze.
Przyjemność Epikura to jest brak cierpienia po prostu i to cierpienia, ale te cierpienia Epikur dzielił na wewnętrzne i zewnętrzne. Dzisiaj byśmy powiedzieli fizyczne i psychiczne, załóżmy duchowe. Te cierpienia są różne. Brak cierpienia, czyli przyjemność i brak trosk, to się nazywa ataraksja. I to jest ważne. Bo jakbyśmy zapytali Epikura teraz, co to znaczy brak cierpienia? Dążyć do doskonałości, czyli szczęścia, eudaimonii, to znaczy maksymalizacja przyjemności poprzez minimalizację przykrości, cierpienia, trosk, nieszczęścia. No to świetnie, ale teraz czy wszystko jest przyjemne? Czy wszystko prowadzi do szczęścia? To, co jest przyjemne? Oto wypiłem dzisiaj rano kawę. Przyjemne. Zjadłem ciastko. No przyjemne. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale załóżmy, zapaliłem jeszcze papierosa. Ale czy to jest przyjemne według Epikura? Nie. Nie, dlaczego? Bo w konsekwencji dużo kawy, dużo ciastek, dużo papierosów prowadzi do czego? No do choroby. Czyli w konsekwencji do cierpienia fizycznego, a w konsekwencji dalszej do śmierci. Co jest kryterium teraz najważniejszym? Abyśmy mogli odróżnić, co należy przyjąć, czyli co jest przyjemne, za czym dążyć, a co należy odrzucić, tym kryterium jest rozum. A więc, żeby mieć odpowiednie kryterium rozum, znowu należy być mędrcem, a więc filozofem, czyli kim? Epikurejczykiem. Epikur zapytany o to właśnie, co to jest przyjemność, to mawiał tak, zwykł mawiać, niezbytkowny stół. Nie uczta, nie wino, nie jadło, nie ryby, nie inne przyjemności prowadzą do szczęścia. Ale właśnie rozum. Epikur był bardzo skromnym i ascetycznym mędrcem. Tak prawdę mówiąc to, bylibyśmy ascetami, a nie hedonistami w tym znaczeniu. Takim jak potocznie myślimy.
Widać, sporo uproszczeń przez wieki się nagromadziło w tym postrzeganiu, czym jest epikureizm, czym jest stoicyzm. Stoicki spokój to tak naprawdę niezbyt szczęśliwy stan. Ten hedonizm, który się kojarzy z nadmiarem, to też wcale do tego się nie sprowadza. Sporo jednak wyjaśnień się domaga. Analiza tych poglądów takimi, jakimi są naprawdę stoików i epikurejczyków.
U stoików to drogą będzie właśnie uzyskanie apatii, a tutaj ataraksji. Owszem, jedni i drudzy mówią, człowiek ma potrzeby. Ma potrzeby, ma pragnienia, no musi je zaspokajać. No, nie żyjemy po to, żeby jeść, jak mawiał Sokrates, ale jemy po to, żeby żyć. Ale najlepiej, powiedziałby Epikur, najlepiej być wolnym od tych pragnień i potrzeb. Jak najbardziej, jak najdalej się da posunąć się do tej ascezy, prawda? Do tego życia zgodnie z rozumem, cnotą i rozumem. Cnota dla Greków, proszę Państwa, to jest nic innego, jak dzisiaj mówimy o wartościach. To mamy cnoty, ale taką prawdziwą, duchową wolność i to prawdziwe szczęście można osiągnąć wtedy, kiedy kierujemy się właśnie cnotą sprzężoną, czyli wartościami, z rozumem. To rozum jest kryterium, które nam podpowie, co wybrać, aby być szczęśliwym, czyli co będzie dla nas przyjemne, to znaczy prowadzi do szczęścia, a co odrzucić. I tu może dodam, epikurejczycy na przykład nie wierzyli w nieśmiertelność człowieka, a właśnie duszę pojmowali jak materialnie, jako układ atomów, czyli inaczej niż stoicy, jako pneuma, która żyje po śmierci. To jest ta energia, która nie wygasa. Też może cytat Epikura. Na przykład lękamy się, podobnie jak stoicy. Mówią, czego z tym kamieniem? Czego się boisz? W tym kamieniu, w tym głazie nie ma strachu, nie ma bólu, nie ma lęku. On jest w tobie. Bądź wolny od tego. A Epikur mówi podobnie, tylko że odnosi się na przykład do śmierci. Mówi, uznajemy śmierć za najstraszliwsze zło, boimy się. Ale mówi, ale czego się boisz? Przecież żyjesz. Póki żyjesz, nie ma śmierci. A jak śmierć przyjdzie, to ciebie nie będzie. Nie ma się czego bać. Demonizujemy śmierć, demonizujemy inne rzeczy. A więc póki my jesteśmy, nie ma śmierci. A kiedy jest śmierć, nie ma nas. Nie ma się czego bać.
Tak jak wiele kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków, nie zakończyło się wraz ze śmiercią przedstawicieli, myślicieli danego kierunku, podobnie i ze stoicyzmem oraz epikureizmem. Czy dzisiaj odnajdujemy jakieś ślady tego myślenia stoików, epikurejczyków?
Poglądy stoików, epikurejczyków zaczęto odkrywać właśnie w renesansie, bo to był przecież renesans, odrodzenie czego? Tej myśli, idei starożytnej. Przyswajano je sobie przez różnych autorów, Senekę, Cycerona, ale i Horacego, Lukrecjusza. I tu na przykład w polskiej literaturze przypomnijmy sobie Jan Kochanowski. Znał właśnie poemat Lukrecjusza o naturze rzeczy, a więc taki epikureizm. Chociaż tego epikura bardziej kojarzono z hedonizmem i ten hedonizm raczej rozumiano niewłaściwie, ale te poglądy były adoptowane i wśród poetów, i w literaturze, ale i w filozofii. Przeniknęły do twórczości właśnie za sprawą Horacego. Poeci żyjący w późniejszych epokach, nawet współczesnych, wrócę do polskiej literatury. Zainteresowany antykiem był właśnie Leopold Staw. W poezji Zbigniewa Herberta, między innymi ten list czy wiersz do Marka Aurelego. Ta recepcja jest, ale też w języku potocznym, w życiu codziennym. Czasami, myślę, że nawet nie wszyscy zdają sobie sprawę, powtarzamy pewne rzeczy właśnie. Zachowaj spokój, spokój stoicki, jak pani redaktor powiedziała. Co to znaczy? To znaczy bądź właśnie nie uspokój się, tylko bądź wolny od emocji, popędów. Nie żyj tak, jakby świat miał się za chwilę skończyć, ale nie żyj też tak, jakby świat miał trwać wiecznie. Chwytaj dzień, tak? Nie przegap tej chwili, ciesz się życiem, carpe diem. To jest właśnie epikureizm, a tam stoicyzm. Niewątpliwie te dwie drogi miały wpływ na budowanie nie tylko poglądów, poezji, literatury, sztuki, ale wpływają na nasze życie, bo dookreślają nam nasz światopogląd. Jesteśmy czasami nieświadomi tego, że na to, jak myślimy o sobie i o świecie, właśnie owa starożytna filozofia, szczególnie stoików i epikurejczyków, miała wpływ.
To były nasze wędrówki po ścieżkach i drogach epikureizmu oraz stoicyzmu. Wakacyjne rozmowy filozoficzne. Za tydzień kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję. Doktor Ryszard Wójtowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego dzisiaj był naszym gościem i słyszymy się już w następną środę. Dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.